Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Księgi Objawienia Janowego, gdzie w 15 rozdziale od 2 do 4 wiersza tak jest napisane. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże i śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty. Toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Módlmy się. Panie Boże, prosimy Cię o to, żeby to słowo, które dziś wypowiadasz do nas, zamieszkało w naszych sercach i umysłach. Prosimy Cię o to, żebyś przez to, co mówisz, przez to, w jaki sposób jesteś w naszym życiu, przez to, jak prowadzisz nas pośród ludzi i pośród świata, żebyś przez to wszystko zmieniał nas w świadków, w zwiastunów, w Twój lud, w społeczność Twojej miłości, Twojego dobra i Twojego pokoju. A prosimy Cię o to w imieniu Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. Amen. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą jego imienia. To brzmi prawie jak Mickiewicz. Budujemy epopeję narodową, szukamy tajemnic, opowiadamy cudowności, opowiadamy o rzeczach, które są misterium, tak niezrozumiałym, że aż trudno ich dotknąć. Przynajmniej ja często tak podchodziłem i podchodzę do Księgi Objawienia. Jak do czegoś, czego nie rozumiem do końca, czego boję się tłumaczyć, boję się próbować zrozumieć, bo przecież tylu ludzi przede mną potknęło się o te wyjaśnienia, potknęło się o te próby zrozumienia, zinterpretowania, odniesienia do świata, osadzenia w jego realiach. Już w 172 roku po Chrystusie wystąpił człowiek, który nazywał się Montanus i ogłosił, że w tym właśnie 172 roku nastąpi koniec świata, zstąpi z nieba niebiańskie Jeruzalem i wszystkie te eschatologiczne rzeczy opisane w objawieniu zaczną się dziać. Tyle, że oczywiście w 172 roku nic się takiego nie wydarzyło. Ale ludzie się nie zrażają tak łatwo, więc od tamtego czasu nieskończoną prawie ilość razy powtarzano próby zinterpretowania i osadzenia objawienia w realiach naszej historii. Tak jak gdyby Janowi rzeczywiście chodziło o napisanie historycznej kroniki. Tak jak gdyby rzeczywiście pisał pamiętnik. Piątek 17 maja, noc muzeów. Piątek 18 maja, koniec świata. Piątek 19 maja, szkliste morze, nad którym stoją wybrani zwycięzcy święci i czczą Boga. Godzina 17:35 i 18 sekund. Sztyrlic wkracza do budynku czegoś tam NSDAP czy innego takiego. I mamy 17 mgnień wiosny w wykonaniu Jana, autora objawienia. Ale w tej księdze nie do końca chodzi o taką dosłowność. Może troszkę tak jak w miłości. Nie chodzi o mięso, nie chodzi o krew, nie chodzi o seks. Chodzi o coś ulotnego, delikatnego, o coś pięknego, niepowtarzalnego, o jakiś czar, o coś, co jest tak ulotne, a z drugiej strony tak istotne, że tworzy naszą rzeczywistość. Janowi też chodzi o miłość. O miłość do Boga oczywiście. Ale umieszcza ją w kontekście symboli, w kontekście wizji, którą przeżywa, w kontekście swojego uniesienia i przeżywania społeczności, czy doświadczania społeczności z tym, dla którego stara się żyć. Umieszcza ją w świecie zrozumiałym dla siebie. To, co dzisiaj czytamy, to, co dzisiaj staramy się zrozumieć, z jednej strony odwołuje się do symboliki wyjścia z niewoli egipskiej, przypomina przejście Izraela przez Morze Czerwone, przypomina to, co dzieje się zaraz potem, kiedy morze się już spokojnie zamyka, kiedy już znowu jest morzem, a nie jakimś cudownym trawersem, kiedy wybrany lud staje i zaczyna śpiewać pod wodzą Mojżesza hymn pochwalny dla Boga, który wyprowadził go z tej niewoli, który uratował mu życie, który pozbawił go uciążliwości bycia niewolnikiem i stworzył wolnym. Z drugiej strony mamy tu wizję liturgii. Liturgii, która dzieje się w świątyni jerozolimskiej, ale będzie się też działa, według autora objawienia, będzie się działa w tej niebiańskiej świątyni, którą widzimy w tej wizji. Widzimy procesję aniołów niosących wiale, czyli misy, w których mają Boży gniew wylewany na plagi symbolizujące brak sprawiedliwości w poszczególnych jej przejawach. Widzimy zbór, który śpiewa hymny pochwalne. Widzimy to wszystko, co ma się dziać, kiedy w tych ostatecznych, eschatologicznych czasach Bóg zatriumfuje nad złem, nad niedoskonałością, zatriumfuje nad tym, co autor objawienia nazywa bestią, nadając jej to imię, które od tylu tysięcy lat, to znaczy od 2000 lat, ludzie usiłują jakoś przetłumaczyć, to 666. Tylu ludzi było tymi bestiami swoją drogą. A my wciąż nie możemy zrozumieć, że bestia mieszka w każdej i każdym z nas. Że to siebie powinniśmy tam umieszczać, jeżeli już kogoś mamy w ten sposób portretować. Dokładnie tak samo jak siebie powinniśmy umieszczać wśród tego zboru triumfujących ludzi, którzy zachowali wiarę, jeżeli już kogoś mamy tam umieszczać. Ta księga jest o nas, o każdej i o każdym z nas. Jest o czasach eschatologicznych, które nadejdą kiedyś, hen, hen, jak mickiewiczowskie poematy wypełniające się w naszej rzeczywistości. Jest o czasach, które były kiedyś, dawno temu, kiedy Izrael wychodził z tej swojej niewoli, ale jest o tu i teraz naszego życia wiary. O naszym umieszczeniu pomiędzy tymi wszystkimi faktami, których często nie ogarniamy, których często nie umiemy dostrzec nawet. Faktami, które trzeba badać, studiować, głęboko analizując strukturę i słowa wykorzystane w Księdze Objawienia, żeby gdzieś do nas dotarło, o czym w ogóle jest mowa. Gdzieś między tym wszystkim jesteśmy my, a Księga jest zbudowana tak, żebyśmy ją zrozumieli. Niekoniecznie w całości, niekoniecznie w odniesieniu do tej całej historii, bywszej i nadchodzącej, ale w tym naszym tu i teraz wiary, do której jesteśmy powołani. O co zatem chodzi? Może o to, żeby patrząc na ludzi, którzy sławią Boże zwycięstwo i Boże prowadzenie, może o to, żeby patrząc na tą bestię, która została pokonana, bo nie chciała dostrzec Boga, może o to, żeby patrząc na cały ten konglomerat wartości, wydarzeń, ludzi, siły, słabości, potęgi Boga, przed którą niby mamy drżeć, ale potęgi Boga, który jednak wyciąga do nas rękę, żebyśmy się Go nie bali, tylko przyjęli Jego dar i poszli za Jego przewodem. Żebyśmy w tym wszystkim znaleźli własną ścieżkę do chwalenia Go, do przeżywania Jego obecności, czy może po prostu do dostrzeżenia tego, że jest obok nas. Szukamy gwiazd, szukamy odległych galaktyk, chcemy budować rzeczy wielkie i wspaniałe, tworzymy piramidy, zachwycamy się ogromem ogromnych ludzi i ich ogromnych dzieł. A tak rzadko jesteśmy w stanie dostrzec, że najbardziej ogromne, co możemy w życiu zrobić, a przy tym najistotniejsze, jest to malutkie ziarenko piasku naszej miłości danej drugiemu człowiekowi albo sobie. Bo my też jesteśmy ludźmi i też chcemy, żeby ktoś nas kochał. Jeśli nie dostrzegamy wokół siebie nikogo innego, to żebyśmy chociaż my siebie potrafili pokochać. W tym wszystkim, co dostrzegamy w sobie, a co jest dla nas takie odrażające i czego tam nie powinno być. Bóg to kocha. Może my też powinniśmy tego się nauczyć z objawienia. Może powinniśmy się nauczyć tego, że ten tłum stojący nad morzem i śpiewający piękne psalmy pochwalne niczego jednak wielkiego nie robi, bo śpiewać może każdy. Każda kapela podwórkowa śpiewa jakieś psalmy na czyjąś cześć. ale nie ma w tym czynnej miłości, która jest powołaniem wierzącego człowieka. To za to ten tłum został uratowany. Za to, że zachował wiarę, za to, że przeżywał wiarę, za to, że potrafił kochać w czasach nienawiści, w czasach bez miłości. Że potrafił kochać w czasach, które nie znają w ogóle tego pojęcia miłość. To jest istota wiary, do której my jesteśmy powołani nie kiedyś, gdzieś, za ileś, tylko tu i teraz. Nasze czasy też nie znają miłości, jeżeli nie ma jej w naszych sercach. Nasze czasy też nie poznają wiary, nie dostrzegą Boga, nie usłyszą Jego Ewangelii, która jest tak radosna i tak daje nadzieję i siłę i pokazuje, dokąd iść. Jeżeli my nie będziemy jej nieść dalej do naszych sióstr i braci. Jednym słowem, liturgia, odwołania historyczne, to wszystko w moim przekonaniu służy temu, żeby pokazać nam, jak istotne jest to, żebyśmy te wszystkie rzeczy koncentrowali w tej chwili, którą przeżywamy, zamiast odpychać je od siebie. My Polacy kochamy symbole. Wczoraj mieliśmy Noc Muzeów, wczoraj mieliśmy przedstawienie Wesołka, odwołania historyczne, mieliśmy przejazd przez całą historię Polski, pełną chlubnych momentów, którymi tak bardzo się pysznimy. Ale momentów, których już nie ma, bo minęły tak dawno temu, że prochy tych, którzy je tworzyli, dawno się rozpadły. A czy dzisiejsza data też się tam pojawi? Zaniesiona naszymi rękami, naszymi sercami, naszymi umysłami? W jednym z komentarzy do objawienia, których używałem, myśląc o naszym dzisiejszym rozważaniu, człowiek, który nazywa się Eugene Boring, napisał: nabożeństwo ziemskiego kościoła staje się częścią liturgii odgrywającej się w niebiańskiej świątyni. Ten tłum świętych, którzy zachowali wiarę i triumfują, i wyświęcają, i czczą, współdziała, jakkolwiek w reformowanej teologii Kostropato by to nie brzmiało, współdziała z Bogiem i Jego wolą realizowania planu zbawienia człowieka tu i teraz. To nie jest tak, że Bóg bez nas sobie nie poradzi, ale chce nie musieć sobie radzić bez nas. Powołuje nas do tego, żebyśmy Mu pomagali tu, gdzie jesteśmy. Powołuje nas do tego, żebyśmy to my byli Jego ambasadorami. Ale cóż to za ambasador, który chowa się za murami, nie wychyla głowy spod poduszki, jest wiecznie przekonany, że jego wykształcenie, że jego zdolności, że jego siły nie wystarczą, albo wiecznie jest zmęczony, przerażony i zagubiony w świecie. Bądźmy ambasadorami Boga dla samych siebie, dla naszych sióstr i braci tu w ławkach, tutaj w tym zborze, dla naszych sióstr i braci wszędzie, gdzie tylko Bóg ich umieścił. Spróbujmy w taki sposób przeżyć tą wizję Janową. Jeżeli ten człowiek, który napisał Księgę Objawienia, spisał ją, w ogóle nazywał się Jan, to jest zupełnie inna kwestia. Spróbujmy zrobić tak, żeby Boże Słowo było niczym ziarno padające na glebę naszych serc, rosnące, wydające plon, a przez ten plon zmieniające wszystko, bo plon to jedzenie, bo plon to nadzieja, bo plon to pewność tego, że cokolwiek przyjdzie, jesteśmy bezpieczni. Spróbujmy być taką glebą, tym chórem śpiewającym Bożą chwałę na brzegu szklistego morza, czy cokolwiek to tam jest.